sami sobie.
Dobry wieczór, Magda Świerczyńska-Dolot. Witam Państwa we wtorkowej audycji Sami Sobie w Radiu Gdańsk. Dzisiaj gościć będziemy osoby związane z fundacją Ja Też, zameldowaną w Gdańsku, ale działającą w całym kraju. Organizacja ta zrzesza rodziców dzieci z zespołem Downa w różnym wieku. Zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży, zarówno tej zdrowej, jak i tej z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia grupowe, terapie, także te innowacyjne, o których dzisiaj Państwo usłyszą. Edukacja włączająca. To też ważne hasło, za którym stoi właśnie fundacja Ja Też. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji.
Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów.
Cześć Stasiu.
Cześć
Stasiu. Powiesz coś o sobie? Staszek ma 4 lata, 2 lutego skończył 4 lata. Jest uparty. Chce być bardzo samodzielny.
Mrówka i pająk.
Mrówka i pająk?
Tak. Śpiewać.
To zaśpiewaj. Jest wstydliwy.
No nic dziwnego, ja mam na imię Magda, Stasiu, wiesz?
Przecież Magda. Ty Magdę znasz. Ty nie musisz się już wstydzić.
Mamo, żono.
Mamo, żono to było. Że Stasiek ma zespół Downa, dowiedziałam się zaraz po porodzie. Kiedy byłam w ciąży, nic nie wskazywało na to, że Stasiek będzie miał dodatkowy chromosom. I kiedy się urodził, w sumie pielęgniarki zauważyły i wezwały taką młodą pediatrę i coś tam z nią po cichu rozmawiały, po czym wyszły do pokoiku obok, po czym wróciły. No i pani pediatra nam powiedziała, mi i mężowi, że Staś ma krótkie paluszki, skośne oczy, ale że nie powie co to, dlatego że najprawdopodobniej wszystko jest w porządku, bo większość cech przemawia za tym, że jednak nic się nie dzieje. I zostaliśmy z mężem i Stasiem sami na takiej sali poporodowej. I nikt do nas nie przyszedł już rozmawiać na ten temat. I kiedy mąż pojechał do domu na wieczornym, powieczornym właściwie obchodzie, bo pamiętam jeszcze na tym wieczornym obchodzie zdążyłam się ucieszyć, co myślę, nikt nic nie powiedział, to chyba znaczy, że jest dobrze. Ale się okazało, że po wieczornym obchodzie przyszła pani ordynator z neonatologii, no i powiedziała, że Staszek ma najprawdopodobniej zespół Downa. Czułam się okropnie, to był chyba najgorszy moment w moim życiu, bo myślałam, że już po prostu nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nie wydawało mi się, że można być szczęśliwym, mając dziecko niepełnosprawne, a już tym bardziej dziecko z zespołem Downa, wokół którego narosło tak wiele stereotypów i które no, kojarzy się bardzo jednoznacznie. To jest zespół, który jest wiele zespołów, ale ten jeden jest wyjątkowo charakterystyczny, także ze względu powiedzmy na to, że częściej występuje niż pozostałe zespoły. Na pewno też dlatego, że ma taką charakterystyczną nazwę. To była czarna rozpacz, tragedia i pamiętam, że ja tak siedziałam i miałam poczucie, że wolałabym chyba, żeby Stasia jednak nie było z nami. Że to było dla mnie tak straszne, że nie wyobrażałam sobie, że można się po prostu po czymś takim podnieść.
Stasiek pięknie gra na gitarze.
Tak, Stasiek jest bardzo muzykalny. Może zrobi karierę jako muzykoterapeuta w jakimś środku kiedyś. Uwielbia koncerty. Zresztą chodzimy często z nim na zwłaszcza takie otwarte imprezy na świeżym powietrzu. Już nie możemy się doczekać wakacji, kiedy znowu będzie można ruszyć. Stasiek to no, uwielbia. Stoi pod sceną, zaczepia ludzi. Na tym etapie oczywiście to jest fajne, że on podchodzi do ludzi. Ludzie chętnie się do niego przytulą, zagadają, pokażą coś. Mam nadzieję, że Stasiu nie przeżyje szoku, kiedy nagle ludzie zaczną jakby bardziej dostrzegać tą jego niepełnosprawność, ten dodatkowy chromosom i kiedy on tak jak teraz lgnie do ludzi, będzie chciał lgnąć w wieku lat 10, że nie zderzy się ze ścianą.
Pani Asiu, to jest pani synek.
Tak, Jaś, to mój synek, tak.
Ile ma lat?
Teraz skończył 8.
Pani Asiu, ponoć pani pomaga innym rodzicom zaakceptować chorobę dzieci.
W fundacji jest kilka takich osób, które spotykają się z młodymi rodzicami. No i staramy się oswoić, tak? Oswoić tą wadę, uspokoić trochę rodziców właśnie, trochę powalczyć z tymi stereotypami, które wszyscy mamy. Ja myślę, że takie dotyczące też wyglądu, że my pamiętamy z naszego dzieciństwa osoby z zespołem właśnie jakoś niedbale ubrane, też z takim językiem na brodzie, tak? Ze słabym kontaktem. Natomiast teraz myślę, że młodzi rodzice dbają o to, żeby dzieci ładnie, estetycznie wyglądały. Myślę, że ten stereotyp dotyczący tego, że to jest jakiś taki bardzo trudny kontakt, że rodzic myśli, że nie będzie mógł się, nie wiem, porozumieć ze swoim dzieckiem, czy to będzie trudne. Nie, absolutnie nie. I nawet jeśli to są dzieci nie mówiące, czy słabo mówiące, to naprawdę, jeśli chodzi o podstawowe jakieś sprawy, to naprawdę można się dogadać. No a jeśli są dzieci lepiej mówiące, no to tym bardziej można nawet pożartować. Jasio, co teraz oglądasz?
Mądra mysz.
Mądra mysz? To są jakieś książeczki?
Tak, do czytania.
A czyje to są książeczki?
Aci Wulczak.
Mhm, przyniosła ci pożyczyć?
Tak.
A jaką teraz oglądasz?
Policjanta.
Pani Asiu, czy to, jak doskonale Jaś mówi w tej chwili, to jest wynik terapii?
Ja myślę, że połowicznie, bo ja jestem zwolennikiem tej teorii inteligencji, według której no jak gdyby w połowie rozwój zależy od czynników wrodzonych, genetycznych, a w połowie od oddziaływań środowiska. I to jest tak, że Jasiu rzeczywiście od początku ten rozwój u Jasia mowy przebiegał prawidłowo, tak? Miał te wszystkie fazy, więc te czynniki wrodzone, myślę, były dobre, a terapia rzeczywiście prowadzona była również intensywnie i też na pewno to wspomogła.
Wspomniała Pani tutaj nawet w rozmowie z synem o metodzie krakowskiej. No właśnie, to jest ta metoda terapii językowej.
To znaczy w Gdańsku ona jest od kilku lat, także jak Jasiu był mały, to jeszcze tą metodą nie pracował. Metoda rzeczywiście jest z jednej strony znaną może z tego, że uczy czytać i pisać, tak? Głównie dzieci niepełnosprawne, natomiast jest wszechstronną metodą stymulacji rozwoju intelektualnego, tak? Bo zarówno są to ćwiczenia, nie wiem, percepcji wzrokowej, myślenia przyczynowo-skutkowego, koncentracji.
Dziecko przychodzi do nas, do gabinetu na godzinę, każde zajęcia trwają 60 minut dokładnie. Natomiast zawsze staramy się, a wręcz jakby bardzo mocno oczekujemy tego wsparcia rodziców w domu. Zatem rodzic się uczy tak jakby razem z dzieckiem, obserwuje, uczy się i to, o co prosimy, stara się wykonywać w domu. Oczywiście terapia nie polega tylko na tym, żeby z dzieckiem w domu usiąść przez kolejną godzinę przy stole. Tego też oczekujemy. Natomiast jest to też tak, że staramy się nauczyć rodziców, jak z dzieckiem rozmawiać po prostu na co dzień, jak się bawić, jakie wybierać zabawki, a to, że taki duży nacisk kładziemy na to, żeby dzieci bez języka w umyśle, które jeszcze tego języka nie mają, albo ten język jeszcze nie jest w pełni zbudowany, żeby nie oglądały telewizji, nie korzystały z komputerów i z innych takich wysokich technologii. No właśnie, tu jest to powiązanie z neurobiologią, dlatego że aby język powstał w umyśle dziecka, muszą dobrze działać mechanizmy lewej półkuli mózgu, a wysokie technologie bardzo mocno stymulują tę drugą. To oczywiście nie chodzi o to, żeby prawej półkuli nie stymulować, bo oczywiście jedna i druga jest potrzebna, natomiast tak jak powiedziałam, żeby zbudować język, jest potrzebne sprawne działanie tej lewej półkuli. Dziękuję.
Asia, tak? Pani Małgosiu?
Tak.
Asiu, ile ty masz lat?
7.
7.
Tak.
Super. A co lubisz robić?
Lubisz.
Masz, co lubisz robić?
Bawić się.
A w co?
Z mamą.
Z mamą. A w co się z mamą bawisz?
Z mamą sylabek.
Sylabki.
Coś jeszcze? Rysujecie razem na przykład?
Tak, braczki i słuchawki.
I słuchamy przez słuchawki, tak.
Proszę mi powiedzieć tak zupełnie prywatnie. Pani się dowiedziała, będąc w ciąży, że Asia będzie miała zespół Downa, że ma zespół Downa?
Znaczy w ciąży dowiedziałam się z badań prenatalnych oczywiście. Natomiast na amiopunkcie się nie zdecydowałam. Czyli mimo że wszystkie badania wskazywały na to, że Asia ma zespół Down, no zawsze ten 1% szansy gdzieś mi pozostawał, że jednak nie. Natomiast nie zdecydowałam się, żeby ani nie podejmować ryzyka związanego z moją punkcją, ani nie odbierać sobie tej ostatecznej nadziei. No, my przeszliśmy w taką fazę poszukiwań, troszeczkę może zaprzeczenia, że może to raczej mało prawdopodobne. A ponieważ ja miałam wtedy 39 lat, więc wiele tych badań było skorelowanych z wiekiem matki, więc prawdopodobieństwo wiadomo, że wraz z wiekiem w testach rośnie. W związku z powyższym przyjmowaliśmy, że jeśli prawdopodobieństwo mówi, że jest to 1 na 50, to 49 dzieci jest mimo wszystko zdrowych. A zatem, mimo że to jest duże prawdopodobieństwo urodzenia dziecka niepełnosprawnego, to wciąż jest większym prawdopodobieństwem urodzenia dziecka sprawnego. No i tak trwaliśmy wprawdzie, poszukując informacji, czym jest zespół Downa, jak wyglądają dzieci z zespołem, jak funkcjonują, co tak naprawdę trzeba im zapewnić. No, miesiące mijały, aż dotrwaliśmy do porodu, gdzie Asia jak się urodziła, to po prostu miała wszystkie cechy fenotypowe na twarzy, więc nikogo nie musieliśmy pytać, czy ma zespół, czy nie. Po prostu było po niej widać, że go po prostu ma. Pomysł organizacji zrodził się później, bo na początku człowiek musi jakby ogarnąć w ogóle życie i sobie od nowa życie poukładać, więc wiadomo, że dla każdego rodzica pierwsze pytanie, które się pojawia, to czy będę pracować, czy mogę pracować dalej. Ja oczywiście prowadzę własną firmę od 25 lat, więc dla mnie oczywistym było, że będę pracować i pracuję, prowadzę firmę nadal. Natomiast po roku mniej więcej jeżdżenia z Asią na różne terapie, po roku takiej walki, gdzie ta terapia, w jakich godzinach, ile mi się tej terapii należy, dlaczego tak mało, dlaczego nie można więcej, po kilku wyjazdach też na turnusy rehabilitacyjne zaczęliśmy myśleć o tym, że jesteśmy w stanie zapewnić to sobie w troszeczkę lepszym wymiarze tu na miejscu. Jeśli się po prostu sami zorganizujemy i przygotujemy wszystko to, co dla nas jest kluczowe i ważne. Nie chcieliśmy być zdani, tylko i wyłącznie na czyjąś łaskę.
I tak, rozumiem, powstała fundacja, w sensie pani się znała z Asią, z panią Asią?
Tak w 2010 tak naprawdę roku zaczęłyśmy prowadzić działania na rzecz rodziców, ale jeszcze nie była to organizacja. Myśleliśmy o założeniu organizacji. Odradzano nam, że jest to związane oczywiście z dużą ilością dokumentacji, prowadzeniem, wiadomo, ewidencji, księgowości i lepiej byłoby przyłączyć się do organizacji, która istnieje. I rzeczywiście przyłączyłyśmy się jako grupa rodziców do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Gdańsk. I tam byliśmy taką grupą rodziców, która otaczała jakby opieką wszystkie rodziny dzieci z zespołem Downa. Ale w ramach takiej organizacji okazuje się, że nie ma jakby środków na działania poszczególnych grup. Są środki centralne, jest to duża organizacja obejmująca tak naprawdę dzieci począwszy od urodzenia po okres niemalże zawodowy i mieszkalnictwo dla dorosłych. W związku z powyższym, gdybyśmy chciały spróbować sięgnąć po jakiekolwiek środki lub walczyć o jakiekolwiek systemowe rozwiązania, no to musieliśmy występować jako organizacja. I 2 lata w związku z powyższym później, w 2012, oficjalnie założyłyśmy organizację.
Takim naszym dużym sukcesem ostatnim jest utworzenie klasy w Szkole 57 w Gdańsku. W tej klasie mamy 7 dzieci z zespołem Downa, 7 zupełnie pełnosprawnych. I co jest plusem też tej klasy, to że ona jakby w całości jest oparta też na metodzie krakowskiej. Zatem te nasze dzieci, które już czytają, część jest z tych 7, część jest już czytających, część jest w trakcie nauki czytania i nie ma tych rozbieżności, że jedne uczą się rozpoznawania liter, drugie sylab i one wszystkie idą jednym torem. No a dla tych pełnosprawnych dzieci jest to, uważam, ogromna szansa, żeby też rozwijały się dużo lepiej niż gdyby tej stymulacji nie miały.
I co panie zauważają?
W tej klasie myślę, że trzeba powiedzieć o 2 aspektach. O tym, że dzieci rzeczywiście uczą się czytać w tempie powiedziałabym, już w tej chwili dość ekspresowym. Ten pierwszy etap jest taki standardowy, że to troszeczkę trwa, ale jak już zorientują się dzieci, o co chodzi, mają coraz więcej tej stymulacji w całej grupie, to uważam, że w tej chwili to już postępuje naprawdę, naprawdę bardzo sprawnie. To jest jedna rzecz. A druga tej integracji społecznej między naszymi dziećmi. Uważam, że ten kontakt dzieci pełnosprawnych z naszymi dziećmi zespołem Downa będzie dla nich owocował jeszcze na długi czas. One się w tej chwili poznają, zaczynają się jak gdyby nawzajem i akceptować, zaczynają się kolegować, bo to nie chodzi tylko o to, żeby, no dobra, możesz sobie tutaj być, prawda? Tylko chodzi o to, żeby one dały się poznać z każdej strony, z tej dobrej strony. Przecież każde dziecko, czy pełnosprawne, czy niepełnosprawne, ma czasami lepszy dzień, czasami gorszy dzień i po to, żeby też, no tak jak powiedziałam, dać się jej poznać, trzeba sobie dać trochę czasu.
Pani syn też chodzi do tej klasy?
Tak, mój syn też chodzi do tej klasy. Ma już prawie 9 lat. Marcez, jak już jeszcze zanim poszedł do szkoły, już potrafił czytać. Zatem on troszeczkę też pomaga dzieciom, które w tej chwili się uczą. Tak, żeby też nie nudził się, bo one się w tej chwili uczą się czytać sylab. On potrafi czytać teksty, ale świetnie sobie w tym wszystkim, jak gdyby się odnalazł. Nie narzeka. Nie narzeka na to, że to znowu to samo. Wręcz się cieszy. On to robił w szkole, czytałem sylabki, fajnie było.
Wielki, mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki, mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, kobiece swe. Dobry Boże, Ty go miej.
Nie, my się dowiedzieliśmy po porodzie. Od razu, całą ciążę wszystko przebiegało super idealnie, książkowo robione, wszystkie USG, jakieś 3D USG i tak dalej. Także na porodówkę jechaliśmy w pełni przeświadczeni, że dziecko jest zdrowe i zaraz po urodzeniu, co tam bierze się dziecko na pierwsze tam mierzenie, tam jakieś te pierwsze pomiary, to dosłownie za 5 minut wróciła. Tak jak przy porodzie wszystko było ok, dziecko wzięli do mierzenia i za chwilę wróciła już pani doktor znikąd, która nie była w ogóle przy porodzie. I powiedziała, że dziecko ma podejrzenie trisomii 21, co dla nas brzmiało jak język chiński, w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale że właściwie co to chyba wyczytała z naszych twarzy, że nie wiemy, o co chodzi, i powiedziała, znaczy się prawdopodobnie zespół Downa, ale musimy to zbadać, jeszcze niepotwierdzone i tak dalej, ale to było dosłownie 5 minut po urodzeniu, tyle co dziecko zabrać, zmierzyć i wrócić.
U mnie w ogóle to było, przebiegało to troszkę inaczej niż u męża. Mi się wydaje, że matka troszkę inne podejście ma jednak do tego, że jakoś tak od początku już bezwarunkowo się kocha dziecko, a u męża to jednak było ciężej.
Nie, no u mnie zdecydowanie to trwało dużo dłużej, dużo ciężej. Na początku pewnie jeszcze z pierwsze 2 dni tak do mnie dotarło, potem było już takie totalne wyparcie, które trwało pewnie z miesiąc czasu, aż, nie wiem, mniej więcej do chrztu Ali. To tam związane z, ja jestem osobą wierzącą i akurat mi pomógł podnieść się na nogi ksiądz taki zaufany, który nam ślubu udzielał. Specjalnie go znalazłem, bo szukałem go po Trójmieście, znalazłem, bo ja właśnie byłem już w takim etapie, że totalnie się wyparłem Ali. To było na zasadzie,
nie
że...
Nie przebijać, kąpać.
Jak już tak Ala jakby wróciła, nie było. Ona długo była w szpitalu z racji serca, ale jak już wróciła, to ja nie chciałem jej przytulać, całować. Robiłem wszystko, żeby spędzać czas ze starszą córką, a unikać Ali. Stopniowo to zaczęło się poprawiać, że jednak mój stosunek do Ali się już zmieniał, ale tak definitywnie jak ja bym miał opisać moją historię tej całej przemiany formacji odrzucenia, przyjęcia, odrzucenia, negacji totalnej sytuacji, jakby powoli akceptacji, to ja jak tak obserwuję swoją psychikę, sami siebie, jak to wszystko trwało, to ostatecznie się z tym pogodziłem w dniu operacji Ali serca, która była w grudniu, pół roku później. To był ostateczny dzień, w którym ja, wręcz ja ten, który na początku się wypierał i prawie, że chciał jakby, nie że oddać dziecko, ale bo takiej myśli nigdy nie miałem. To było nawet na zasadzie, pamiętam, z takich nietypowych, też znikąd pojawiających się osób w szpitalu, bo mieliśmy spotkanie z psychologiem, panią psycholog w szpitalu dzień po porodzie i ja od razu pamiętam, wtedy też mówiłem, że generalnie dla mnie to jest szok, nie wiem czy i jak się z tym pogodzę, ale przyjmuję to na klatę, wiem, że będę musiał zrobić wszystko jako ojciec, żeby wychować to dziecko. Czy pokocham, to nie wiem, bo ja cały czas mówiłem wtedy, że nie wiem, co będzie, że nie czuję na razie tej więzi i to trwało. A tak jak mówię, w dniu operacji to ja byłem ten, który płakał do samego końca, jak zabierali, ale żeby tylko się jej nic nie stało.
Dowiedzieliśmy się o tej fundacji od położnej tak naprawdę na zaspie. która miała córkę z zespołem Downa i właśnie tak dzięki niej dotarliśmy poprzez internet, później Facebook, wiadomo. To rozmowa z jedną, drugą dziewczyną i tak jakoś po sznurku doprowadzili nas do tej fundacji. Tak naprawdę z chwilą, kiedy poznaliśmy te osoby...
psa?
Nie mamy psa.
Ja mam psa, wiesz? W domu.
Przydałby się. Mamy psa?
Jeszcze nie.
To tak naprawdę ci rodzice nas sprawdzili, że przestaliśmy myśleć stereotypami i otworzyliśmy się na ten zespół. Tak naprawdę dostrzegliśmy, że te dzieciaki aż tak się nie różnią od normalnych dzieci. Pogodziliśmy się tak jakby z tym.
Myślę, że kluczowe dla rodziców, którzy rodzą dzieci niepełnosprawne, jest to, żeby zobaczyć, że są inni w tej sytuacji i żeby zobaczyć, że ci inni jakoś sobie z życiem poradzili. To oznacza taki pierwszy ważny komunikat. To nie jest koniec życia. Tak? To jest oczywiście początek nowego, trochę innego, być może trudniejszego życia. Ale myślę, że jakby podstawową, jakby tą wartością jest to, że po prostu widzimy się nawzajem i sobie podpowiadamy. Skracamy sobie drogę, bo to, co dla nas było jakby wyważaniem kolejnych drzwi, kolejne grupy rodziców już dostają jakby od nas w informacji, można by było powiedzieć, prawie że jak na talerzu. Aczkolwiek no wiadomo, że każde pokolenie szuka swoich kolejnych rozwiązań. Natomiast cel mamy ten sam, czyli chcemy, żeby nasze dzieci miały jakieś życie poza nami. To niestety jest cel dość poważny, bo się okazuje, że o ile jesteśmy w stanie poradzić sobie z opieką medyczną, jesteśmy w stanie poradzić sobie z edukacją, o tyle przyszłość no wciąż po prostu nie istnieje niemalże. Co z nią zrobimy? Jak to wypracujemy? Nie mamy zielonego pojęcia na razie. Poszukujemy rozwiązań w różnych krajach. Obserwujemy, jak to wygląda gdzie indziej. Chcielibyśmy po prostu, żeby nasze dzieci były aktywne. Żeby to nie było tak, że one po skończeniu edukacji albo całe dnie siedzą w domu, albo w warsztatach terapii. Chcemy, żeby miały znajomych, żeby wychodziły na ulicę, żeby wychodziły do pracy. Mimo, że ta praca no, z pewnością nie będzie tak efektywna jak praca osoby zdrowej, ale żeby czuły, że są potrzebne i w związku z powyższym społeczeństwo ich gdzieś tam akceptuje. Myślę, że sobie trzeba postawić zadanie, że niezależnie z jakim człowiekiem się spotykam, jak mam mówić, żeby do niego dotrzeć, tak? Jak mam mówić, żeby on mnie zrozumiał lub jak mam mówić, żeby mu coś przekazać z tego, co chcę powiedzieć. Oczywiście chcemy zmieniać jak najbardziej wizerunek niepełnosprawności. Chcielibyśmy, na razie jest to w fazie planów, wprowadzić tak naprawdę taką akcję uczącą w szkołach. Dlatego, że uważamy, że to, co człowieka blokuje, to lęk przed niepełnosprawnością. I zresztą sami tego dotykamy, bo my mamy dzieci z zespołem Downa, ale spotykamy różne dzieci niepełnosprawne. I nagle uświadamiamy sobie, że nie wiemy, w jaki sposób do tych dzieci się zwrócić. Nie wiemy, jak do nich mówić. Nie wiemy, czy mówić do rodziców, czy mówić do dzieci. Zwłaszcza, kiedy blokują nas sytuacje, kiedy dzieci jakby nie odbierają naszych komunikatów. To są normalne, naturalne ludzkie emocje. My musimy się nauczyć w każdym człowieku przede wszystkim widzieć to dziecko, widzieć tego człowieka i nie bać się tego, że jeśli ktoś mi nie odpowie na moje pytanie, to ja się źle z tym poczuję, tak? Bo to nie o nas chodzi, chodzi o tego drugiego człowieka w tym wszystkim. No i chcielibyśmy właśnie też taką formę edukacji prowadzić dla dzieci szkolnych, żeby one rozumiały troszeczkę, na czym ten problem polega. I to nie tylko w zakresie zespołu Downa. I dopiero osoba, która gdzieś tego problemu dotknie, jest w stanie po prostu spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. My oczywiście działamy zbierając rodziny, edukując rodziny. Chcemy też, żeby czuli się z nami dobrze, ale jednocześnie życie samo nam stawia wyzwania dotyczące już pracy, bo w Teatrze Szekspirowskim pan Jerzy Limon chciał zatrudnić osoby w obsłudze widza, nadal chce. Więc my oczywiście razem z PSO prowadziliśmy pierwszy taki projekt przygotowania ich do pracy. Teraz mamy nadzieję, że dzięki sponsorom uda się jakby kontynuować ich włączanie do pracy. I to są rzeczy, które troszeczkę czuję, że nas przerastają, ale staramy się je robić. No niestety wyzwania są i od strony maluszków, i od strony dorosłych. Kiedyś też zgłosiła się do nas pani, która zaopiekowała się ciocią swoją z zespołem Downa i napisała do nas maila jako do fundacji. Gdzie ona ma tej osobie zapewnić aktywność? No bo głównie chodzi o to, że człowiek dorosły wstaje rano, wychodzi do pracy. Wraca z pracy, jest mniej więcej godzina 17. I to jest ta część życia, która mu pozostaje do zagospodarowania w domu. Osoba z niepełnosprawnością, która nie pracuje, która być może ma rentę, nie ma co robić w ciągu tego dnia. Jeśli nie jest oczywiście na warsztatach terapii, a chcielibyśmy, żeby ich możliwości były większe. Mogą korzystać z warsztatów, ale mogą też korzystać z innych form bycia razem. I to próbujemy oczywiście. Teraz mamy się wybierać oczywiście do ministerstwa, do Warszawy, rozmawiać na temat jakichś rozwiązań systemowych dotyczących opieki Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również rozwiązań dotyczących edukacji i pracy. No to są poważne wyzwania i zwłaszcza, że oczekiwania różnych ludzi są różne i różnych rodziców również. Natomiast cały czas patrzymy na to, że kluczowa jest ta godność ludzka. Wielki, mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki, mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiecać. Dobry Boże, Ty go miej, w swej opiece miej. Przewrotnie mogłabym powiedzieć, że marzę, żeby moje dziecko nie miało zespołu, ale o tym już nie marzę. Jakoś tak od tego momentu, kiedy dowiedziałam się, że Asia może mieć zespół, no ona dla mnie jest po prostu dzieckiem z zespołem i tak ją postrzegam w tym wymiarze. Natomiast marzę o tym, żeby po prostu miała swoje życie, żeby nie musiała być jakby częścią życia braci. Oczywiście, że będą ją wspierać, ale chciałabym, żeby miała swój dom, żeby miała swoich przyjaciół, żeby mogła wyjść na ulicę, umówić się z nimi na pizzę i żeby miała do czego wracać i była potrzebna różnym ludziom wokół. Ciężkie chmury kołują nad miastem, życie nie smakuje tak jak chleb z masłem. Dużo siły trzeba czasem, by zrobić krok. Ciągle gra się o wszystko i o nic, mało szczęścia jest i tak dużo dłoni. Tyle trzeba odwagi na jeden.
Wysłuchali Państwo audycji Sami Sobie, której gośćmi były osoby związane z Fundacją Ja Też z Gdańska. Stefan Kotiuk, realizator programu, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy Państwu bardzo za wieczorną uwagę i polecamy się już za tydzień po 22, oczywiście we wtorek, a już za chwilę na naszej antenie Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku. Dobranoc. Wielki, mały człowiek.